Czytamy fragment z listu do Hebrajczyków z 2 rozdziału, wiersze od 5 do 9. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, wiersze od 5 do 9 jest napisane: bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu było poddane. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem z cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego, i cały Kościół powie amen. Usiądźmy. Jak już wiemy, jeżeli słuchamy nabożeństw właśnie i kazań z listu do Hebrajczyków, to wiemy, że jedną z idei takich wiodących, która się pojawia w tym liście, jest to, że Jezus jest lepszy, że Jezus jest większy, Jezus jest istotniejszy, Jezus jest ponad wieloma rzeczami, wieloma osobami, wieloma istotami. I dzisiejszy fragment będzie mówił o Jezusie, który jest ponad ludzkością. O Jezusie, który odnawia to, czego ludzkość nie była w stanie uczynić. Myślę, że nie trzeba przekonywać nas do tego, że świat, w którym żyjemy, jest światem dziwnym. Jest światem trudnym, jest światem bolesnym, jest światem pełnym cierpienia, bólu, zniszczenia, śmierci, chorób i wielu, wielu innych przykrych i trudnych rzeczy. Rzeczy, które jako człowiek wierzący i też jako po prostu zwykły człowiek, ciężko jest czasami nam się w tym odnaleźć. Jako ludzie wierzący ciężko jest nam się odnaleźć w tym, mówiąc, jak tu wierzyć w takim świecie? Jak tu żyć w przeświadczeniu, że Bóg jednak nad tym wszystkim czuwa? Ludzie może po prostu stwierdzą, dobrze, ale czy tak ma na pewno być? Czy na pewno o to chodzi w ludzkości? Czy na pewno tak to powinno wyglądać? I odpowiedź brzmi nie. To, jak jest teraz na świecie, to, jak jest w naszym otoczeniu, nie taki był Boży zamysł. Nie tak miało to wyglądać. I ten fragment pokaże nam to, jak miało być, jak jest z powodu grzechu i co czyni Chrystus, żeby to odkupić. Więc kazanie zatytułowałem dzisiaj Odkupienie przeznaczenia ludzkości. Taki bardzo, powiedzmy, doniosły tytuł. Może się pod tym wiele rzeczy kryć. Ale myślę, że właśnie to jest to. Są pewne podstawowe rzeczy, które jeżeli na samym początku mamy zupełnie inne postrzeganie tej rzeczywistości, to z tego powodu widzimy to, co widzimy na świecie. Spójrzmy na ten fragment, którym dzisiaj będziemy czytać, który już czytaliśmy, będziemy rozważać. Zaczniemy od wiersza 6, do wiersza 5 wrócimy. Wiersz 6 zaczyna się cytatem z psalmu 8. I chciałem tylko krótko waszą uwagę zwrócić na to, jak ten psalm jest zacytowany. Stwierdził to zaś ktoś kiedyś gdzieś. Tak powiedział. Bardzo dobry cytat. Dzisiaj, jeżeli ktoś pisze prace naukowe albo pisze jakiekolwiek artykuły do czasopism, to wie, że tak nie można zacytować. Tak się nie cytuje. Ktoś kiedyś gdzieś powiedział. Tak mi się przypomniało, że ktoś kiedyś na to tak zwrócił uwagę. Tak się nie cytuje. Często trzeba wskazać źródło, trzeba wskazać miejsce. Tak, trzeba się powołać na jakiegoś autora, a nie. Ktoś tam kiedyś powiedział. Proszę bardzo. Ale to jest bardzo ciekawe, bo to widać, że autor listu do Hebrajczyków tak dobrze zna Pismo, tak dobrze zna Stary Testament, że dla niego przywołanie ktoś kiedyś gdzieś to jest takie przywołanie fragmentu Pisma Świętego po prostu gdzieś tam z pamięci. O, tak ktoś właśnie powiedział. Dobrze, ja się na to powołam. To jest bardzo ciekawa myśl, która myślę jest taką zachętą dla nas, że być może my też kiedyś będziemy mogli tak cytować Pismo, mówić, a ktoś tam kiedyś gdzieś powiedział. Bum, jest cały fragment. Więc mamy właśnie takie wprowadzenie do psalmu 8. Zaczyna się od stwierdzenia, ktoś zaś kiedyś gdzieś powiedział. I tutaj wiemy, że to jest psalm 8. Dzisiaj czytaliśmy ten psalm na początku. I kilka wersetów z tego psalmu jest przywołanych. Pierwsze kilka słów, które się pojawia w tym psalmie, nadaje ton całemu temu fragmentowi. Jest napisane, czymże jest człowiek? Czymże jest człowiek? Moglibyśmy może inaczej to pytanie zadać, kim jest człowiek? Kim jest człowiek? Jest to fundamentalne i niezwykle ważne pytanie. Od tego pytania tak naprawdę zależy cała ludzkość. I to nie jest przesada, żeby tak to stwierdzić, tak jest. To, jak ludzie postrzegają to, kim są, będzie decydować o tym, jak postępują, jak żyją, do czego prowadzą, do czego dążą. Jest to pytanie o to właśnie, kim jestem, kim każdy z nas tutaj siedzący w tej kaplicy, kim jest, dokąd my zmierzamy. To jest pytanie, które wpływa na wiele sfer naszego życia. Kim jestem, dokąd zmierzam, po co tu jestem, jaki jest mój sens? To jest pytanie o nasze przeznaczenie. To jest pytanie o to, jaki jest nasz cel tu na ziemi. I ktoś by mógł oczywiście odpowiedzieć, że przecież ludzie nie mają żadnego celu i o tym zaraz sobie też powiemy. Ale to jest pytanie, z którym musimy się zmierzyć. I to jest pytanie, które właśnie zadaje tutaj autor listu do Hebrajczyków. Pyta, kim jest człowiek? Jest to również ważne pytanie dotyczące naszej rzeczywistości. Ponieważ jeżeli mamy błędną odpowiedź na to pytanie i ludzkość nie jest tym, czym jest w rzeczywistości, to będziemy żyć w takim rozdwojeniu jaźni. Będziemy żyć w takim poczuciu, że rzeczywistość nie ma sensu. Będzie to prowadziło do poczucia życia w sprzeczności z prawdą, do poczucia, że coś jest nie tak. Będę odczuwał, że coś jest nie w porządku, jeśli mój pogląd na człowieka mija się ze stanem faktycznym. Myślę, że dzisiaj bardzo wielu ludzi tego doświadcza w swoim życiu. Nie mają celu, nie mają sensu, nie są w stanie stwierdzić, kim są. Ludzie błądzą w ten sposób. I to jest nasz problem współczesności, że współcześnie ludzie szukają wielu odpowiedzi na to pytanie, a równocześnie nie mają na to pytanie żadnej dobrej odpowiedzi. Bo to, co jest najlepszą, najprostszą, najlepiej wyjaśniającą odpowiedzią na stan człowieka, na stan naszej rzeczywistości, jest odrzucane jako właśnie jakiś mit, jakaś legenda, coś, czego nie powinniśmy w ogóle się trzymać. Ale jeżeli odrzucamy proste fakty Bożego Słowa, to będziemy mijać się z rzeczywistością, która nas otacza. Po pierwsze, myślę, jedną z rzeczy, która dzisiaj jest bardzo mocno zakorzeniona, jest to, że mamy zbyt wysokie mniemanie o sobie. Jako ludzie, niektórzy bardzo mocno się wynoszą ponad wszystko. Wszystko jest możliwe, wszystko można osiągnąć. Dzisiaj nie ma czegoś takiego jak sky is the limit, nie ma czegoś takiego, że są jakieś ograniczenia. Jest to optymizm związany z ludzkim istnieniem. I ten optymizm wielokrotnie w historii się przejawiał. Nazywamy to postępem, rozwojem, wkraczaniem w nową rzeczywistość, wkraczaniem w nową erę. Myślimy, że skoro się ciągle rozwijamy, coraz lepiej nam idzie, odkrywamy coraz to nowsze rozwiązania, coraz kolejne kamienie milowe są odkrywane, co za tym idzie, kolejne bariery etyczne, bioetyczne bywają przekraczane. I to właśnie z myśl postępu, rozwoju ludzkości. Że my jeszcze nie osiągnęliśmy tego, co możemy osiągnąć. Dzisiaj niektórzy stwierdzają, że jedyną rzeczą, która ogranicza ludzkość, to są ludzkie ciała. Więc powinniśmy jak najbardziej ograniczyć nasze ciała, ponieważ one niszczeją. Chorujemy. Jest nam słabo, jest nam źle. Dlatego może lepiej, aby nasze mózgi, nasze myślenie zostało zastąpione czymś innym, czymś lepszym. Może moją rękę powinienem zrobić nie cielesną, może powinna być bioniczna, jakaś metalowa, która będzie miała więcej siły. Bo ja mogę tylko podnieść 20 kilo, ale jak będę miał tą metalową rękę, to będę mógł podnieść 100 kilo. To jest kolejny poziom wyżej. I dzisiaj ta perspektywa, być może się z nią spotkaliście, być może nie, nazywa się transhumanizmem. Jest to perspektywa, w której ludzkie ciało jest ograniczające nas do osiągania swojej perspektywy, bo nie mamy się z nikim liczyć, więc sami sobie wyznaczamy cele. Najlepiej jest to stawić sztucznej inteligencji, najlepiej jest to stawić technologii. I ostatnio, być może słyszeliście, właśnie udało się po raz pierwszy w historii podłączyć do mózgu chip, który pozwala sterować telefonem. To jest taka firma Neuralink. To dzisiaj są duże firmy, które o to mocno zabiegają, żeby do tego właśnie coraz bardziej się rozwijać. Oczywiście są zastosowania medyczne tych różnych rozwiązań. I czy są pewne pozytywy tych różnych rzeczy? Są. Ale równocześnie filozofia, idea, która za tym płynie, jest zupełnie odwrotna i nie ma służyć takiej doczesnej dobroci, ale raczej wprowadzania ludzi w taki tak zwany eschaton przyszłości. Tego, co jeszcze możemy pozyskać. Więc mamy taką perspektywę i to nie tylko w naszym wieku, w XX wieku było bardzo podobnie, kiedy jest optymizm związany z ludzkością, kiedy patrzymy na siebie jako małych bogów przez małe B, albo dużych bogów przez duże B, to tak naprawdę nic nas nie ogranicza i nie ma żadnych standardów. Z drugiej strony mamy również zbyt niskie mniemanie o sobie. To jest rzecz, która wiąże się często właśnie z tym przekonaniem, że my jako ludzkość jesteśmy po prostu wynikiem przypadkowych decyzji, pewnych losowych wydarzeń od samego początku aż tutaj. To, że my siedzimy w tej kaplicy, to jest jeden wielki przypadek. Jesteśmy pewnym kosmicznym pyłem, który się pojawił, z jakiegoś powodu się zmaterializował, zrobił się inteligentny, zaczął się kształcić, zaczął się rozwijać, zaczął zakładać cywilizację, zaczął budować budynki, zaczął samoloty budować, latamy po całym świecie i się rozwijamy, ale dalej uznajemy, że to wszystko było przypadkiem. Uznajemy, że nasz sens jest losowy. Skoro nasze pochodzenie jest losowe, nasze znaczenie jest losowe, to znaczy, że tak naprawdę tego znaczenia nie ma. I z tego powodu dzisiaj wielu ludzi sami ten sens sobie próbują nadawać. Sami sobie kształcą własną rzeczywistość tylko z tego powodu, że nie wiedzą, kim są. To również prowadzi do tego, i tutaj to nie jest, to co teraz powiem, to nie jest żart. W tym tygodniu jeden piosenkarz na swoim koncercie zdecydował, że zamontuje kuwety do łazienek w swoich koncertach. To jest piosenkarz Dorian, możecie wpisać to w internet. I zamontował kuwety do swoich łazienek z tego powodu, że on wierzy, że są ludzie, którzy tak naprawdę nie są ludźmi, ale są zwierzętami. Nazywa to transgatunkowością. Nazywa to w ten sposób, żeby każdy, kto się czuje jak jakiś pies czy kot, mógł obok swojej toalety załatwić się jak pies czy kot, żeby ich nie ograniczać. I zwróćcie uwagę, do jakich rzeczy my, do jakich postaw, do jakich perspektyw my sami siebie doprowadzamy. Kiedy nie wiemy, kim jesteśmy, stajemy się czymkolwiek i przez to jest wiele chorób, szczególnie psychicznych, depresji. Ludzie się męczą, bo mają poczucie braku zjednoczenia z rzeczywistością. Więc to pytanie, które jest zadawane przez autora listu do Hebrajczyków, kimże jest człowiek, jest naprawdę pytaniem, które dotyczy wielu, ale to wielu sfer naszego życia. I nie kończy się tylko na tym pytaniu. On daje Bożą perspektywę tego, kim my jako ludzie jesteśmy. On daje perspektywę, która ratuje nas przed tym, żeby stać się Bogiem i stać się Panem swojej rzeczywistości, ale równocześnie ratuje nas przed tym, abyśmy zbyt nisko o sobie też nie myśleli. Zwróćcie uwagę na to, co jest napisane dalej. To jest pytanie, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim? Albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go krótko, nieco mniejszym od aniołów, ale chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Ludzie są jako jedyni spośród całego stworzenia, stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Jesteśmy tak zwaną koroną stworzenia. Mamy pewne celowe wprowadzenie w ten świat, celowe wprowadzenie, które nasza natura, nasza perspektywa i to jako ludzkość, kim jesteśmy, odbija to, kim Bóg jest. I co za tym idzie, będziemy mieli z tym związane pewne obowiązki, pewne rzeczy, które musimy wykonywać, których też, jak się okaże, potem w dalszym fragmencie nie wykonujemy. Ale to, że jesteśmy stworzeni jako Boży obraz i na Boże podobieństwo sprawia, że każda ludzka istota, każde ludzkie życie ma nieodzowną, nieodwracalną wartość. Z tego powodu, że stworzył nas Bóg i powiedział, jesteś dla mnie ważny. I dzisiaj mogę powiedzieć do każdego tutaj w kaplicy, jesteś dla Boga ważny. Masz wartość. Być może się przejmujesz tym, że twoje życie nie ma aż takiego większego sensu. Istnieje prawda. Bóg postawił cię na tym świecie i masz wartość. Dzisiaj to też zanika. Próbujemy wartościować ludzkie życie, mówić, no ten ma bardziej lepsze życie, ten ma mniej bardziej warte życie. Ci powinni żyć, ci nie powinni żyć. Ale prawda jest taka, że każda ludzka istota ma nieodzowną wartość w Bożych oczach. I ciekawe jest to, że tutaj autor listu do Hebrajczyków nie tylko stwierdza, że mamy tą chwałę, mamy to dostojeństwo. To jest ten wiersz 7. Mówi, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Mamy pewną koronę, mamy pewne królestwo, którym jest ziemia, nad którym powinniśmy panować. I mamy pewną chwałę przypisaną ze względu na to, kim my jesteśmy w Bożych oczach. Ale równocześnie zwróćcie uwagę, że autor psalmu nas nie wywyższa ponad to, czym nie jesteśmy. On mówi, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Albo że syn człowieczy, że dbasz o niego. Astronautka Sally Ride powiedziała takie słowa. Widok Ziemi jest absolutnie spektakularny, a uczucie spoglądania wstecz i postrzegania swojej planety jako planety jest po prostu niesamowitym uczuciem. To zupełnie inna perspektywa i pozwala docenić, jak kruche jest nasze istnienie. Prawda jest taka, że pomimo tego, że my ogromną wartość w Bożych oczach, to nasza wartość tak naprawdę jest w Bożych oczach. Pojedziemy na inną stronę świata i się okaże, że nasza praca i nasz tytuł, który tutaj mamy, może nie mieć żadnego znaczenia. Być może patrząc na gwiazdy, patrząc na galaktyki, widzimy, jak bardzo małą częścią tego wszechświata tak naprawdę jesteśmy. Czasami nasza perspektywa jest właśnie bardzo ograniczona. Myślimy, o, my jesteśmy kimś, jesteśmy tutaj ważnymi ludźmi, ale gdybyśmy spojrzeli na cały wszechświat, na miliardy galaktyk, na miliardy gwiazd, na wszystkie planety, na wszystkie zwierzęta, to my jako ludzie, każdy z nas z osobna, jest tylko jedną bardzo małą częścią tego wszystkiego, co Bóg stworzył. I ciekawe jest to, że Bóg i tak o nas pamięta. Że Bóg ma o nas staranie, że nie zapomina o nas, że się o nas troszczy. Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Bóg dba o ludzi. Jakie to jest piękne. Jakie to jest wspaniałe. Jakie to jest normalna rzecz, którą możemy przyjąć i mieć świadomość, jest ktoś, kto się mnie troszczy. To jest szczególnie ważne wtedy, kiedy mamy poczucie, że nie mamy nikogo, kto się o nas troszczy. Być może nie widzimy, że ktoś się o nas troszczy, a jednak możemy się budzić codziennie rano. Mamy słońce, mamy deszcz, rosną nam rośliny, rośnie nam zboże, rosną zwierzęta, możemy jeść, możemy pójść do sklepu. Bóg okazuje wszystkim ludziom swoją łaskę. W takim sensie to się nazywa łaska powszechna. Że nie ma znaczenia, czy jestem wierzący, czy niewierzący, na mnie spada deszcz i mam słońce. Bóg po prostu dba o nas, troszczy się o nas jako ludzkość i daje nam wszystko tego, czego potrzebujemy do życia. Czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Czy ty wiesz, że Bóg o ciebie się troszczy? Czy masz to przekonanie? Czy dla ciebie Bóg jest tylko kimś odległym, kimś, kto w ogóle nas zostawił na własną pastwę losu, mówi, martwcie się sami. Bóg się o ciebie i o mnie troszczy. Ale równocześnie dowiadujemy się tutaj czegoś jeszcze. Mamy nasze położenie, jesteśmy ponad stworzeniem, jesteśmy poniżej Boga, jesteśmy gdzieś mniej więcej po środku, mamy szczególną wartość, szczególne znaczenie, ale dowiadujemy się jeszcze czegoś na temat ludzkości. Wiersz 8, zwróćcie uwagę. Wszystko poddałeś pod stopy Jego. Ta chwała, to królowanie, które zostało nam przekazane w istocie tego, że my jesteśmy ludźmi, sprawia, że mamy pewne też zadanie. Wszystko zostało podane pod stopy ludzkości. Jest to odwołanie się do tak zwanego wielkiego nakazu stworzenia. W Księdze Rodzaju w pierwszym rozdziale, w wierszu 28 jest napisane i błogosławił im Bóg i rzekł do nich rozdradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które poruszają się po ziemi. Do tego to się autor psalmu odwołuje. Mamy panować nad ziemią. To stwierdzenie panowanie to jest, równocześnie możemy stwierdzić królowanie. Mamy być królami na ziemi. Mamy w właściwy sposób troszczyć się o to, co Bóg nam powierza. I być może to jest też odpowiedź na to, dlaczego światem nie rządzą słonie. Nie wiem, czy kiedyś takie pytanie sobie zadaliście. Dlaczego na przykład ludzkość jest tą, która zawiązuje cywilizację, się rozwija, a nie zrobi tego słonie? Są czasami takie bajki, gdzie tam to jest zamiana ról, tak? I tam są słonie albo jakieś zwierzęta, które przyjmują tam władzę nad światem i tam bawią się w różne rzeczy, robią różne rzeczy. Dlaczego tak nie jest? Dlaczego to jest tak, że to ludzkość jest tym stworzeniem, które doprowadza do podporządkowywania sobie reszty stworzenia? Dlaczego to jest w ten sposób, że ludzkość doprowadza do panowania nad tym, co zostało im powierzone właśnie z tego powodu, że to zostało im powierzone, a nie słoniom, a nie myszom, a nie jakimkolwiek innym zwierzętom? To do człowieka Bóg powiedział: czyń sobie ziemię poddaną, rozmnażaj się i się rozradzaj, napełniaj ziemię. I widzimy już od samego początku, że w momencie, kiedy jest ta zapowiedź, to następną rzeczą jest grzech, która ma miejsce. I grzech sprawia, że ta dobra obietnica, to dobre poselstwo kierowane do ludzkości sprawia, że niestety niektóre rzeczy zostają wykręcone, zostają odmienione i zamiast w właściwy sposób panować nad ziemią, to się okazuje, że mamy pierwsze morderstwo, pierwsze cierpienie, pierwsze prześladowanie. Ludzie, okazuje się, że tego nakazu nie wypełniają w sposób należyty. Mają autorytet nad stworzeniem, ale nie robią tego w taki sposób, który byłby godny ich królowania. Mamy głód, mamy wojny, mamy ludzkie interesy, które nadużywają swoich możliwości, żeby tylko zarobić na ludzkim nieszczęściu. Mamy też dzisiaj ogromną ilość głodu, o której wspomniałem, ale też płaci się rolnikom po to, żeby nie produkowali żywności. I potem ludzie mówią, że nie ma żywności, nie ma jedzenia. Wiemy, że jest wiele osób na świecie, które nie mają dzisiaj co włożyć do swoich ust. Czy tak powinno wyglądać panowanie naszego świata? Również widzimy bardzo z dużą przykrością, że nie sprawdza się ta druga część poza panowaniem, poza troską, pewną harmonią, która powinna istnieć w tym świecie, której nie ma, której odczuwamy, że nie ma. Wiemy również, że dzisiaj duży nacisk się również kładzie na samą realizację. Na to, żeby dzieci, które są pewnym utrudnieniem w robieniu kariery, się nie rodziły. Nie chcemy tego. Dzieci są pewnym utrudnieniem w robieniu kariery, osiąganiu swoich celów, więc pomimo różnych programów mających na celu zachętę do budowania rodzin, to niestety i tak jesteśmy społeczeństwem wymierającym. Polska jest społeczeństwem wymierającym. Tak naprawdę każdy kraj na świecie, jakby się spojrzał na statystyki, prawie każdy, może nie powiem każdy, a prawie każdy kraj na świecie ma coraz większą umieralność, a coraz mniejszą dzietność. Coraz mniej się to zapełnia. Dzieci są uznawane również współcześnie za zagrożenie ekologiczne, ponieważ puszczają bąki. I mogę przyznać, że tak jest. Dzieci puszczają bąki, więc jest to zagrożenie ekologiczne. Więc po co wprowadzać dziecko, które będzie tutaj zagrażało naszemu środowisku? Zamiast patrzeć na dziecko jako Boży dar, jako coś, co służy dla dobra rodziny, dla rozwoju naszego społeczeństwa, wykręcamy perspektywę Bożą na to, kim są dzieci. I teraz tak, jeżeli ktoś choruje albo ma pewne trudności z posiadaniem potomstwa, to nie jest nieprzestrzeganie tego wezwania. To jest bardzo trudna i przykra, naprawdę trudna sytuacja. Natomiast to, o czym tutaj jest mowa, to jest mowa o ludziach, którzy świadomie z tego rezygnują. Którzy stwierdzają, że to w ogóle nie powinno mieć miejsca. I nie tylko chodzi o dzieci, dzisiaj również mówimy o jedzeniu. Rezygnuje się z krów, bo też puszczają bąki. Krowy też dzisiaj zapełniają naszą ekologię, nasz świat. Więc jeszcze mniej jedzenie produkujmy, jeszcze mniej róbmy tych rzeczy i przez co jeszcze bardziej ludzie cierpią. Mamy coraz więcej i więcej takich zgrzytów, z którymi musimy się zmierzyć. Ta harmonia jest zachwiana i nie wiemy, co my z tym zrobić. I zwróćcie uwagę, że o tym też mówi wiersz 8. Jest napisane: wszystko poddałeś pod stopy Jego, ale druga część tego wiersza mówi teraz jednak: nie widzimy jeszcze, żeby wszystko Mu było poddane. Nie widzimy tego. I całkiem słusznie odczuwamy, że tak być nie powinno. Całkiem słusznie rozumiemy, że świat, w jakim żyjemy, to nie jest ta doskonała harmonia, to nie jest doskonałe panowanie ludzkości, ponieważ grzech sprawia, że wszystkie rzeczy, które mogły być dobre, zostają skorumpowane i cała ziemia cierpi. My cierpimy i ziemia cierpi. W liście do Rzymian w 8 rozdziale W wierszu 21, 22 czytamy tak, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. I uwaga, wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. To nie tylko my cierpimy. Nie tylko my mamy trudy ze światem, który nas otacza. Całe stworzenie boleje i czeka Bożego odkupienia. To jest stan, w którym się obecnie znajdujemy. Mamy wypełniać to poselstwo, ale go nie wypełniamy w sposób doskonały. Więc mamy poczucie, że wszystko nie jest tak, jak być powinno. I teraz ciekawe jest to, że autor listu do Hebrajczyków stwierdza i przypisuje ten psalm do Chrystusa. Stwierdza, że to, co się tutaj dzieje w wierszu 8, jest ktoś, kto to wypełnia w sposób lepszy. I też jeszcze nie widzimy panowania Chrystusa. Mówiłem, że wrócimy do wiersza 5, teraz wracamy. Zwróć uwagę na początek, bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Ta perspektywa, o której mówi tutaj autor listu do Hebrajczyków, to jest perspektywa tak zwana królestwa, które już jest, ale jeszcze nie w pełni. Chrystus już dzisiaj panuje. Czytaliśmy o tym wcześniej, gdzie Jezus był ukoronowany przez swoją śmierć, przez swoje cierpienie, jest obdarzony wszelką chwałą, ma tak zwaną koronę cierni, która została mu dana. To nie jest korona złota, to jest korona cierni. Ze względu na jego cierpienie jest obdarzony wszelką chwałą, jest wszystko mu dzisiaj poddane. Ale pytanie właśnie jest takie, bracie, ale jak? Jak to jest, że dzisiaj Chrystus panuje, a są wojny? Jak to jest, że Chrystus panuje, a mam kogoś w mojej rodzinie, który choruje na raka, tak jak już dzisiaj się modliliśmy? Jak to jest, że Chrystus panuje, a ludzie głodują? Jak to jest? Jak to zrozumieć? Jak to zaakceptować? Czy w ogóle Chrystus znajduje się na tronie? I to jest słuszne pytanie. To jest pytanie, z którym mierzą się ci, do których pisze autor tego listu. I sobie myślą, czy nie wróci do tego, jak to było wcześniej. Czy nie wróci do tego, co było zawczasu. Ale wiersz 9 mówi nam tak. Widzimy, uwaga, raczej tego, który na krótko został uczyniony mniejszym od aniołów. Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Nie widzimy jeszcze tego wypełnienia, ale oczami wiary mamy widzieć Chrystusa, który zniżył się do nas, sam cierpiał, sam znosił cierpienie za nasze grzechy, po to, abyśmy my z łaski Bożej mogli być odmienieni, odnowieni, abyśmy my mogli żyć nowym życiem, które sprawia, że to, co jest skażone, to, co jest zepsute, w jakimś stopniu dzisiaj mogło być odnowione, a na pewno odnowione będzie, kiedy nastąpi nowe niebo i nowa ziemia. Więc dzisiaj pytanie, które jest istotne, jest takie, czy to, co się dzieje w świecie, czy to, co widzisz za oknem, to, co słyszysz w telewizji, to, o czym czytasz w internecie, czy to sprawia, że twoja wiara w Chrystusa maleje? Czy zamiast prowadzić cię do Chrystusa i widzieć tego, który jednak nad wszystkim panuje, czy raczej sprawia to, że w twoim życiu czujesz się przytłoczony, czujesz się zasmucony? Może się zastanawiasz, czy jest to warte tej mojej wiary? Mamy widzieć Chrystusa. Czy widzisz Chrystusa w swoim życiu dzisiaj? Jest to trudne. Jest to niezwykle trudne widzieć świat, który nas otacza, który upada, który niszczeje, ale równocześnie widzimy coś lepszego. Coś, co już w pewnym stopniu jest. Coś, co już w pewnym stopniu następuje, ale przyjdzie jeszcze w pełni. Równocześnie to, że Chrystus już dzisiaj panuje, to, że zakosztował za nas śmierci, zwróć uwagę, jak to wpływa na znaczenie cierpienia w twoim i w moim życiu. Bo to cierpienie to nie jest jakieś cierpienie bezsensowne. To nie jest cierpienie, które nie wiąże się z żadnym Bożym planem, ale widzimy, że Chrystus schodząc i utożsamiając się z nami w naszym cierpieniu jako człowiek, doskonale mnie i ciebie rozumie. Do tego to się sprowadza. I równocześnie to, że Jezus dzisiaj panuje, sprawia, że my mamy mandat nowego stworzenia. Mamy wielki nakaz misyjny, który sprawia, że idziemy i czynimy ziemię poddaną również w sposób duchowy. Zachęcam was do Ewangelii Mateusza. Na sam koniec tej Ewangelii mamy coś, co wydaje mi się, że bardzo często w czytaniu Bożego Słowa nam umyka. Jest rozdział 28 Ewangelii Mateusza. Od wiersza 18 jest napisane: a Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka władza, wszelka moc na niebie i na ziemi, czyli tak zwany wszelki autorytet na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To, co miało miejsce w Edenie, to, co zostało powołane, czego ludzkość została powołana, teraz ludzkość, nowa ludzkość, ludzkość, która należy do Chrystusa, jest wezwana do tego, żeby zapełniać ziemię tymi, którzy ufają Chrystusowi. Aby czynić uczniami, aby wszystkie krańce ziemi dostąpiły cudowności i wspaniałej, przemieniającej siły Ewangelii. To jest jedna z głównych misji Kościoła i mówimy, dlaczego wzywamy ludzi do upamiętania? Dlaczego wzywamy ludzi do tego, żeby się podporządkowali pod Boże Słowo? Wiersz 18 o tym mówi. Jest mowa o tym, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ja mam taką śmieszną historię z tym związaną, gdzie byłem na ewangelizacji z moim pastorem z Wejherowa. To nie był mój tata, mieliśmy jeszcze jednego pastora takiego misyjnego. Byliśmy razem na ewangelizacji i w trakcie właśnie rozdawania tam ulotek podszedł do niego strażnik miejski i się zapytał, na jakiej podstawie pan rozdaje te ulotki, nie może pan rozdawać tych ulotek. On mówi, wie pan co, mam tutaj taki kwit. Wziął Nowy Testament, Ewangelię Mateusza, wiersz 18, rozdział 28, mówi, o, dana mi jest wszelka władza i moc i autorytet, żeby to czynić, czynić uczniami. Się na niego ten strażnik spojrzał. Mówię, no dobra, nic się z tego nie stało. Ale to właśnie jest to. Mamy dzisiaj z mocą głosić Ewangelię z racji tego, że wypełniamy na nowo to posłannictwo. Jest to Boże posłannictwo, które wiąże się z osobą Jezusa Chrystusa, który jest ukoronowany chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Nie ma znaczenia, kim jesteś, jeżeli przyjdziesz dzisiaj do Chrystusa. Zbawienie, które On oferuje, jest dla ciebie aktualne. To jest coś, co jest aktualne, jest to coś, co my zanosimy i chcemy się tym dzielić. Mamy tego autorytet, nie nasz, nie jako ludzi, ale autorytet Chrystusa, który jest po Bożej prawicy, który jest ukoronowany chwałą za cierpienia i się z nami utożsamia w naszych cierpieniach. To, co jest jeszcze ciekawe w tym fragmencie, to już powoli zmierzamy do końca, jest to, że zwróćcie uwagę w wierszu 5, że to, o czym mówimy, to, co ma przyjść, to, co się zbliża, nie jest poddane aniołom, jest poddane ludziom. Człowiek jako Boże stworzenie, jako korona Bożego stworzenia od zawsze jest tym, do którego to, co w przyszłości ma nastąpić, to do niego należy. To nie aniołowie są wyżsi od ludzi. Teraz może się tak wydawać. Tak, mamy Boga, byty duchowe i my, ludzi tu na ziemi. Ale prawda jest taka, że ludzie dla Boga są istotniejsi od aniołów. I my dzisiaj mamy to bardzo mocno wykręcone. Bo myślimy o tym, że aniołowie są tak ważni, tak istotni, że dobrze, to w takim razie dla Boga oni muszą mieć jakieś ważniejsze znaczenie. Nie, nie, nie. Za kogo przyszedł Chrystus umierać? Do kogo Chrystus został posłany? Ja już tu słyszałem odpowiedź: do ludzi. Do ludzi jest to posłany. Więc nasze miejsce w wszechświecie zostaje mocno, dobrze, solidnie ugruntowane i powinniśmy o tym nie zapominać. Bóg o nas pamięta. Mamy szczególne znaczenie. Jesteśmy jedyni, jako jedyni stworzeni na Boży obraz, Boże podobieństwo i nawet jeżeli świat, który nas otacza, raczej nas zasmuca, raczej nas zniechęca do podążania za Chrystusem, to ten fragment nas wzywa do tego, żeby nie patrzeć na to, co się dzieje wokół nas, ale żebyśmy patrzyli na Chrystusa. Być może właśnie masz zbyt wysokie mniemanie o sobie. Może masz zbyt niskie mniemanie o sobie. wyrównaj kurs. Miej świadomość, kim jesteś w Bożym świecie i do czego Chrystus dzisiaj cię powołuje, do czego Chrystus cię wzywa. A wzywa cię do tego, żeby Mu się poddać, żeby Mu zaufać i żeby życie wyglądało inaczej. I On nas wyposaża do tego, daje nam Ducha Świętego, który nas wzmacnia i tego prowadzi. I to nowe stworzenie, ten nowy czas już następuje w życiu człowieka wierzącego. W życiu Kościoła. Dlaczego w Kościele my się troszczymy o wiele różnych rzeczy, o których świat zapomina? Dlaczego od zawsze chrześcijanie byli tymi, którzy przywiązywali szczególną wartość dla człowieka? Jeżeli spojrzymy na historię, to zobaczymy bardzo jasno, że to właśnie Boże Słowo i ta świadomość tego, kim jest człowiek, prowadzi do tego, że człowiek jest istotny w świecie, który nas otacza i nie ma jakiegoś wartościowania. Jeszcze nie widzimy tego, co nastąpi, ale Chrystus dzisiaj panuje. Amen.